Witam Państwa, kłania się Wyszła Pil. I Państwo, myślę, że ten materiał przerobię wraz z Państwem na dwa razy, aczkolwiek nie jestem do końca tego pewien. Albowiem jestem w Dzienniku Ludowym, prawda? No to szczęść Boże, tak jak jestem w Dzienniku Ludowym, to szczęść Boże. W Dzienniku Ludowym, a oni to przedrukowali za China Daily 24 lipca. Artykuł pod tytułem Przyszłość Hongkongu jest w rękach jego mieszkańców. Czy pozwolę sobie zupełnie nie zgodzić się z tezą tego artykułu. To nie ma nic wspólnego. Czy ręce mieszkańców, nawet jeśli to będą ręce tych mieszkańców, którzy mają konta bankowe liczone w miliardach, a pewnie tam jest sporo takich, nie mają nic do rzeczy, bo tak naprawdę liczą się interesy, wielkie interesy białych w Hongkongu, czyli interesy amerykańskie w ogóle generalnie, w Azji, na całym świecie, w Chinach, a interesy amerykańskie, później interesy brytyjskie, które jak wiadomo są dla Hongkongu najważniejsze, czy dla Hongkongczyków najważniejsze. Wobec tego myślę sobie, że przyszłość Hongkongu do pewnego stopnia jest zbieżna. Znaczy marzenia o przyszłości Hongkongu w Białym Domu i na Downing Street są zbieżne z częścią marzeń tych czarnych bandytów, którzy występowali, a których występy mieliśmy okazję oglądać w ciągu ostatniego roku. No, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ostatnich mniej tych bandytów eksponowano, ale oni w dalszym ciągu istnieją. Oni się nie rozpłynęli. A więc, przyszłość Hongkongu nie jest, znaczy w mojej opinii, nie jest w rękach jego mieszkańców, ale jeśli chodzi o autora tego artykułu, jest w rękach jego mieszkańców. No to posłuchamy, co tenże autor ma do powiedzenia. Niedawno przeczytałem w gazecie, że uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu oznacza, że Zachód stracił Hongkong. Wiele mediów na całym Zachodzie od tygodni ustannie powtarza, że to prawo oznacza śmierć Hongkongu w taki sposób, w jaki przekazywanie sprawy były, w jaki sposób przekazywane były sprawy wówczas, kiedy w 1997 roku, kiedy Hongkong przechodził z rąk brytyjskich do chińskich. I to miał być wyrok śmierci dla Hongkongu, w cudzysłowie. A jednak tutaj jest Hongkong. Hongkong jest bogaty i tętniący życiem jak zawsze. Czy może nie jak zawsze, ale w każdym razie na pewno w dalszym ciągu jest bogaty. Może ciut biedniejszy niż był pół roku wcześniej, ale jednak ciut jest mimo wszystko bogaty. Więc wiadomości o tym, że Hongkong umarł, są przedwczesne. Ja od siebie dodam, że przykro mi bardzo, ale niestety są przedwczesne. Bo jak Państwo wiecie, chętnie Hongkong widziałbym zatopiony przez jakieś tam tsunami. No ale to jest mój punkt widzenia. I jedźmy dalej. Cytuję. Część tego problemu wynika z błędnego przekonania, które przeczytałem. Nie mylcie z Hongkongu z zagraniczną koncesją. To jest z 15 czerwca z China Daily. China Daily, Hong Kong Edition. Że Hong Kong jest jakimś zagranicznym ustępstwem. Do nich, dla białych, Hong Kong nie należy do Chin. Mimo, że Chiny mają nad nim niepodważalną suwerenność. Tak, ale to jest oczywiste. Problem polega... Znaczy, uważam, przepraszam, to jest moja już dygresja, ja uważam, że jest rzeczą oczywistą, że tak myślano przez od 1997 roku do teraz, że Hongkong nie należy do Chin i w związku z tym to, co się działo w Hongkongu, nie było sprawą tylko chińską. Koniec kropka. A 1 lipca, cytuję dalej, 1 lipca minęła 23. rocznica przekazania, czyli tak naprawdę powrotu Hongkongu do Chin, przekazania Chinom przez Wielką Brytanię Hongkongu ponownie. Powrót do macierzy. Zwróćcie uwagę na to, że cytuję, zwróćcie uwagę na to, że ujęłem słowo powrót, ponieważ przed przybyciem Brytyjczyków w 1945 roku Hongkong był częścią Chin. Nie możemy zapomnieć o tym, że Hongkong, podobnie jak inne zagraniczne koncesje czy kolonie w Chinach, został uzyskany w drodze szeregu nierównoprawnych traktatów, co byłoby całkowicie nie do przyjęcia w świetle obecnego prawa międzynarodowego i nowoczesnych norm demokratycznych. Innymi słowy, cytuję cały czas, dlaczego Zachód zapomniał teraz, że wyspa Hongkong została scedowana na Wielką Brytanię w 1948 roku na mocy traktatu nankińskiego, aby położyć kres pierwszej wojnie opiumowej? Cytuję. W 1839 roku cesarz Qing polecił Lin Cheshu, nieprzekupnemu starszemu mandarynowi, zakończyć handel opium z Wielką Brytanią. Lin nakazał przejęcie dużej ilości opium i zniszczenie, publiczne zniszczenie tej ilości opium oraz wysłał list do królowej Wiktorii o problemach spowodowanych przez opium. Tak pisał. Słyszeliśmy, że w waszym kraju opium jest zabronione z najwyższą surowością. To mocny dowód, że dobrze wiesz, królowo, jak bolesne jest to dla ludzkości. Odtąd nie pozwalasz, by szkodziło to twojemu krajowi. Nie powinnaś przenosić wobec tego szkodliwości tego narkotyku do innego kraju, do innych, o ileż mniej ważnych niż kraj wewnętrzny, czyli Wielka Brytania, czyli Anglia. Tak napisał Lin. Czy nie jest to ten sam rodzaj hipokryzji, które obserwujemy teraz w lipcu 2020 roku? Kiedy widzimy, jak Wielka Brytania oferuje milionom Hongkongczyków prawo pobytu i ścieżkę do obywatelstwa, mimo tego, że Wielka Brytania nie przeprowadziła żadnych reform demokratycznych przez prawie 156 lat swojego panowania kolonialnego w Hongkongu. Pozwolicie Państwo, że ja przeczytam to jeszcze raz, albowiem uważam to za niezwykle ważną myśl, ważne przypomnienie faktów. Czy nie jest to ten sam rodzaj hipokryzji, czyli to, ten list, ta myśl zawarta w tym liście tego mandaryna chińskiego do królowej Wiktorii, czy nie jest to ten sam rodzaj hipokryzji, jaki obserwujemy teraz w lipcu 2020 roku? Kiedy widzimy, jak Wielka Brytania oferuje milionom Hongkongczyków prawo pobytu i ścieżkę do obywatelstwa, mimo że przez prawie 156 lat swojego panowania kolonialnego w Hongkongu Wielka Brytania nie przeprowadziła żadnych reform demokratycznych w tym miejscu. Mam nadzieję, że Państwo nadążacie i rozumiecie, o czym mowa. A mili Państwo, tak, ja myślę sobie, że na tym zakończę, albowiem uważam ten tekst za ważny. To jest tekst notabene napisany przez Oriola Condeville. Oriola Condeville, więc na pewno nie Chińczyka, podejrzewam, że jakiegoś nie wiem, Portugalczyk, Hiszpan, pojęcia nie mam. Nie znam tych imion, ale odnoszę wrażenie, że to może być Europejczyk. No więc, No więc, proszę Państwa, jak się Państwu podoba to, co on napisał, a to, co ja wiem i to, co Państwu przekazywałem przez lata ostatnie. Przecież ja nic innego nie mówiłem. Tylko to właśnie, iż te białe małpy pod Union Jackiem, Chryste Panie, ja nie pamiętam, czy Union Jack to jest flaga brytyjska czy amerykańska? Nie, chyba amerykańska. Dobra, wycofuję się z tego Union Jacka. Więc wszystko jedno. Panowanie brytolskie w Hongkongu przez 156 lat nie wniosło Hongkongczykom żadnych, absolutnie, kompletnie żadnych swobód demokratycznych. Mówiłem to wielokrotnie poprzednio. I możecie mnie Państwo trzymać za słowo. Wystarczy, żebyście... Nie musicie, ale możecie sprawdzić to, co mówiłem wielokrotnie. Że te białe małpy nie zrobiły dla Hongkongu absolutnie nic, jeśli chodzi o jakiekolwiek reformy demokratyczne. O jakiekolwiek prawa obywatelskie. To w ogóle nie było o tym mowy. Zaczęło się to, Brytole zaczęli o tym mówić w momencie, kiedy wiedzieli, że będą musieli opuścić Hongkong. Tak. To jest taka świńska nacja. Proszę Państwa, świńska, Brytole to jest taka świńska nacja, że aż strach się macie. Ja nie wiem, co jest gorsze. Brytole czy Niemcy. Naprawdę. Dobra, nazwijmy rzeczy po imieniu. No, takie same łachudry. Mili Państwo, w każdym razie, jakby na to nie patrzeć, bardzo chciałbym, żeby do Państwa dotarła ta wiadomość, nie przeze mnie już tym razem zwerbalizowana, tylko przez tego jakiegoś tam Oriola, że przez 156 lat Wielka Brytania nie przeprowadziła żadnych reform demokratycznych. Nawet nie zamierzała tego robić. A teraz jest w forpoczcie demokracji w Hongkongu. No. Cisną mi się na usta różne brzydkie słowa i dlatego pozwolę sobie zatrzymać się w tej perorze i zaprosić Państwa na drugą część tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.